Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Uśmiecham się do ojca Grzegorza i do wszystkich radiosłuchaczy.
Ja do pani, naszych gości.
Witam się, Barbara. Uśmiecham się oczywiście do gości, którzy są w studiu, ale uśmiechałam się do nich już przez pół godziny. Więc,
czyli jesteście przygotowani do programu.
Ach, jesteśmy, powiedziałabym, rozgrzani, bowiem dyskusja przed programem była dość, ostra. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym głównym gościem jest pan Edward Trzeciak. Co o nim powiedzieć? Za chwilę powiem parę słów. Oraz pani Maria Górska, państwo z Torunia. Pani Maria Górska, co tu powiedzieć? A zaraz, może od pana Edwarda zacznę. Pan Edward Trzeciak, pochodzący z Polesia, żołnierz AK.
Były.
Były. Pedagog specjalny, pracujący właściwie głównie z osobami, z dziećmi, które miały problemy emocjonalne, psychiczne, społeczne.
Moralnie zagrożonymi.
Ono może tak też być. I jeszcze dodatkowo osoba, która jest bardzo aktywna w dziedzinie, jak to nazwać, panie Edwardzie? Jest pan prezesem Towarzystwa Miłośników Polesia i Wołynia. O właśnie.
25 lat temu założyliśmy.
No właśnie, no to już sporo już o panu wiemy. Znaczy, może by się domyślać, że to nie będzie łatwa audycja, bo ludzie ze wschodu mają charakter, powiedziałabym, co już się ujawniło w tym wstępnej naszej rozmowie. A pani Maria Górska jest córką osób, które pochodziły z Polesia, równocześnie jest zaprzyjaźniona z panem Edwardem. Jak to pan Edward mówi? Córka.
Przybrana.
Przybrana córka, tak, pana Edwarda. I chcielibyśmy mówić dzisiaj, panie Edwardzie, bardzo dziękuję, ojcze. Tak, to dobry pomysł, żeby zapalić lampeczki tutaj przed panem Edwardem. Chcielibyśmy mówić dzisiaj, drodzy państwo, właśnie o niezwykłym życiu, o niezwykłej osobie, właśnie o panu Edwardzie. Panie Edwardzie, pan dzisiaj będzie podstawowym bohaterem tej audycji. Ja wiem, że godzinna audycja to może za mało dla pana, ale postaramy się może jeszcze dać troszeczkę głos radiosłuchaczom, chociaż na jeden telefon. Ale zaczynamy.
Jak na starego to starczy.
No zobaczymy. Zaczynamy. Panie Edwardzie, zaczynamy od... No, od dzieciństwa powinniśmy zacząć. Ale może pan zacząć, jak pan chce. Proszę bardzo.
Od dzieciństwa. Mhm. Warszawska Serenka, rodem z Polesia. Krachelska Krystynka w Powstaniu Warszawskim zginęła. Pisze tak o Polesiu swoim. Jej wiersz, pozwolę sobie od jej wiersza zacząć. Dzieciństwo... Dalekie dzieciństwo, pachnące lasem bez granic, że też ci tak zeszło prędko i tak na nic. Pozostał po tobie zapach i zimna bosa rosa, i ciche jesienne noce, i zima płonących szapach, a nie jednej przeczytanej książki. Końskie grzywy i bujna swoboda. O dzieciństwo, dalekie dzieciństwo, przepłynięte niby wąska woda. Krystynka Krachelska, mam wielki sentyment do tej już nieżyjącej świętej pamięci, z wykształcenia etnograf. Tak.
Panie Edwardzie, ten wiersz przeczytałam przed audycją i powiem tak, strasznie albo bardzo ujął mnie, szczególnie te słowa, że też ci tak prędko zeszło.
No to ja wiem, bo 88 lat ciągnę.
No właśnie, czy to tak rzeczywiście prędko schodzi to dzieciństwo, prawda?
Tak, tak. I pamięcią i myślą przeważnie starzy ludzie powracają na to miejsce, skąd wyszli rodem.
Mm-hmm. A jakie było pana dzieciństwo? Czy podobne do tego, o którym pisze Krachelska?
Międzywojenne. Mhm. Piłsudski właśnie jak wyrąbał granice Rzeczypospolitej na tyle, ile mógł, No to przecież odnawialiśmy wszystko to, co nam zaborcy zniszczyli.
Mhm. Rozumiem.
I język polski, i szkoły, i kościoły, i tak. Także te niecałe 20 lat do 39 roku. Mhm. Wspaniale dzieciństwo.
A też, bo w tym wierszu jest coś takiego, ani jednej przeczytanej książki.
A tak.
No, właśnie. A więc kontakt z naturą, z przyrodą?
Z naturą i z przyrodą nie mieliśmy czasu czytać książek.
Praca w polu, tak?
Ach, wychowanie poprzez pracę.
No właśnie.
Tam, jak tylko stanął na nóżki i trzymał się matczynej spódnicy, to już naśladował, gdzie to wziąć jakieś narzędzie i ojcu i matce pomagać.
Oczywiście, to było coś czymś naturalnym, prawda?
Naturalnym, tak.
No ale potem przyszła wojna. Ja, przepraszam, że ja tak będę troszeczkę sterowała, ale,
proszę, proszę.
Ale mamy ograniczony czas. Przyszła wojna i co?
I co? I nasi ojcowie, jeszcze jako legioniści, jako rezerwiści, wszyscy byli zmobilizowani na czas, żeby bronić ojczyzny. Przecież jedyna Polska postawiła się Hitlerowi naprzeciw, nie wiedząc o tym, że Sowieci z tyłu nas wezmą.
No tak.
I poszli na front.
A pana osobiste losy jakie były?
A więc myśmy już mieli po 10, 11, 12 lat nasze roczniki. W tym wieku wszystko się pamięta i bardzo dobrze się obserwuje. I widzieliśmy, kto wrócił z wojny, kto nie wrócił z wojny, powiedzmy sobie. I jakie losy? Brześć, miasto Brześć przechodził na czterokrotnie z rąk do rąk.
Tak, tak, to znamy z historii oczywiście.
Tak, Niemcy, Sowieci, jeszcze raz Niemcy i jeszcze raz Sowieci. Mhm. A więc przede wszystkim szkoły. Nam brakowało szkoły. Nie było szkół. No. Dzieciństwo nasze, dzieciństwo. Nie bardzo wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, my jako dzieci, ale od starszych rodziców nasłuchaliśmy się. Szkolne radio schowaliśmy, radioogłośnik na akumulator. I my wiadomości czerpaliśmy tylko z frontu. Wydarzeniami wojennymi żyliśmy już. Tak. No, to dzieciństwo nasze było o tyle atrakcyjne, że pracowaliśmy na roli od małego, pomagaliśmy rodzicom, ale wiedzieliśmy, że i Niemcy, i Rosja to są dwa państwa, które są wrogami. I w dwa tygodnie nas rozbili. I od korytarza dostępu do morza, tam jak wojsko polskie się wycofało, to po przekątnej z północy na południe aż po Zaleszczyki spieszyli jak najprędzej, żeby uciec do Rumunii.
Tak, to też znamy ten
ale to, co
nasz rząd
tak,
i tak dalej.
Jeżeli pani
tak.
więcej wie ode mnie, proszę.
To nawet nie chodzi o to, że więcej wiemy, ale my chcemy dzisiaj się skupiać na pana losach, panie Edwardzie.
Nie, ja żartuję. Proszę przyjąć za żart. I nasze losy przecież były powiązane z tym, co
naturalnie,
się dzieje na froncie.
Tak. Tak. Ale kończy się wojna, można powiedzieć, w cudzysłowie
tam,
kończy się
tam
wojna.
Tam wojna nam nie skończyła się.
Tak. I teraz co z panem? Co z pana rodziną?
Ponieważ zaczęliśmy od kompletów tajnego nauczania. Nauczyciele, którzy pozostali, państwo Sienkiewicze, państwo Mickiewicze, bo takich mieliśmy nauczycieli z nazwiskiem i Wróblewski. Państwo Wróblewscy przeplacili życiem. Mąż, żona, córeczka, syna nie było w domu. I proszę bardzo, za nauczanie, za prowadzenie kompletu tajnego przeplata śmierć, poddawanie śmierci. A zatem ale my, którzy takie podrostki, 16-17 lat, to nie mieliśmy czasu na tajne komplety. Tak. Byliśmy łącznikami, kwatermistrzami tych zbiegłych oficerów, którzy nie dostali się przed Zaleszczyki do Rumunii. Trzeba było gdzieś zakwaterować. Na wsi trudno zakweterować człowieka, bo na wsi wiedzą, kto, czyj, no czyj koń lysy, a czyj nie lysy. Ale w miasteczkach, w mieście właśnie szukaliśmy kontaktów. I myśmy nie wiedzieli do 16 roku życia, że my jesteśmy już zwerbowani do podziemnej organizacji.
Armii Krajowej.
Tak, nam nie mówili. Bo oficerowie, nasi dowódcy, nasi ojcowie zachowali tajemnicę, żeby mniej było zdrady. Bo
no tak, że mniej wiedzieć, no tak, mniej się jest nastawionym na niebezpieczeństwo w razie przesłuchań i tak, tak dalej. Tak,
tak. Brawura dorastającej młodzieży, to tak. Ja jak pistolet miałem za pasem, to myślałem, że ja Hitlera dostanę.
Tak, oczywiście. Bogiem pan był wtedy.
Bogiem, tak. Ale tymczasem nie miałem tej świadomości i pojęcia. Ale nas tak przygotowali taktycznie, tej Armii Krajowej, że my raptem byliśmy przygotowani już do przysięgi. I organizacja była, wszystko było. I nabór młodzieży od 16 roku życia był. No, nie było broni. Czekaliśmy jakiegoś zjawiska między frontem niemieckim a sowieckim i byliśmy uczestnikami u marszu na pomoc powstańcom. Spóźniliśmy się 2 tygodnie i dlatego nie doszliśmy i nie znaleźliśmy się w kanałach, nie znaleźliśmy
Panie Edwardzie, na tym musimy zakończyć ten wątek historyczny.
Ja uciekłem do Polski razem między frontem.
No właśnie. Chodzi mi teraz, żebyśmy przeszli do rzeczywistości tej Polski powojennej.
A oto
pana,
Polska.
Tak, pana sytuacja. Po znalezieniu się tutaj na Pomorzu, bo nie wiem, gdzie pan się najpierw znalazł.
Tak, ja przechodziłem nielegalnie granicę Bóg, a ojciec już z młodszym bratem i z matką i z babcią już przyjeżdżał legalnie według karty ewakuacyjnej. Tak, tak. Bo to nie,
jako tak zwany repatriant.
Nie, to nie, tak nazwali, tak, tak ale nazwano, to propaganda
tak.
sowiecka.
Tak, ja
ale ja byłem przesiedleńcem, nie repatriantem, bo z ojczyzny.
Tak, oczywiście.
O, i oni przejechali legalnie w Brześciu na przejście, a ja przez zieloną granicę, że tak powiem. No i bezpośrednio do Torunia, bo odnaleźliśmy się, no tak jak Kargule i Pawlaki. Pamięta pani?
No pamiętam, oczywiście.
No
chyba
to jechaliśmy
tak.
I ktoś poznał Pawlaką krowę, czy Kargulową krowę. On, tak samo i my poznaliśmy Kargulową krowę w Toruniu, gdzie tam, i już to tutaj w Toruniu nas było osiedleńców.
A czy właśnie, bo pan pochodzi z wioski, którą tu mi pani
Bohdziuki,
Maria wypisała.
Bohdziuki.
Bohun. No właśnie, od Bohuna, tak?
Tak, od Bohuna tam był.
A rodzice pani Marii z wioski
Peliszcze.
Peliszcze, znaliście się,
a tu
tak?
Komplement powiem pani Marii.
No.
Bo jak jechała nasza królowa, bo ona chytra baba, bo mąż podarował jej...
Ojej, rozumiem, w opiekę, że dygresję, panie...
Podarował jej w opiekę po lesie, to jechała właśnie przez Brześć, z Warszawy przez Różany i do Pińska. No i na odcinku Peliszy nie było bitych dróg. Także ta kareta była kurzem tak obsypana, bo przecież ile par koni szło. A ona znała nasz język kresowy.
I powiedziała Peliszcze.
O mój Boże, co to za Peliszcze?
No właśnie, tak sobie
to za Peliszcze?
Tak.
Peliszcze to kurz, pył.
Tak się domyśliłam.
I właśnie w tym miejscu powiedziała i ta wioska przyjęła.
Tak, pani Mario, pani rodzice też dotarli w tym samym czasie tutaj do Torunia, czy gdzie najpierw?
Nie, moi rodzice najpierw dotarli do Trzcianki, a później wrócili do Rogówka, ale przyznam się szczerze...
Rogówka koło Torunia.
Koło Torunia. Przyznam się szczerze, że chyba pan Edward będzie lepiej wiedział ode mnie, jakie były losy moich rodziców, ponieważ oni się bardzo dobrze znali.
No
więc
właśnie, znali się.
Ja jestem tą osobą, która zna takie, bym powiedziała, punkty strategiczne dla mojej rodziny. Natomiast szczegółów repatriacji nie znam.
No dobrze.
Wyjechali w 45.
Co? 45.
Piątym roku, tak, 45-6. Tak, i ja z rodzicami się spotkałem tu, koło Gronowa, Rogówko.
No
jest
proszę.
Taka miejscowość, robią gospodarstwo.
Dziadek,
górski,
pani Marii,
górski
tak.
Jan.
A, tato, tak?
Tato. Tato. Bo dziadkowie moi przyjechali od razu bezpośrednio jako repatrianci do Grymbocina. No, przesiedleńcy.
No,
żeby nie, pana tak, Edwarda... Tak.
Nie, no w tej chwili już się wraca do tego pojęcia
jako przesiedleńcy tak. Do Grębocina. Konkretnie syn mojej, znaczy brat mojej mamy był pierwszym, który to miejsce, że tak, odnalazł i dziadków ściągał.
A ja w Gronowie byłem w liceum mechanizacji rolnictwa, agronom i mechanik maszyn rolniczych.
I właśnie, panie Edwardzie, przeszliśmy do tego, co może najbardziej będzie interesujące.
Zaczepiłem się już.
Tak, już, ale 16 minut minęło. Panie tak. Edwardzie, musimy pamiętać o tym, bo audycja jest do godziny 14.
Przepraszam, gaduła.
Także, tak. Że... przejdźmy do pana teraz tych losów edukacyjnych, powiedziałabym. A więc liceum mechanizacji rolnictwa, tak? Gronowie?
Tak.
A potem co? Potem studia?
A potem Toruń. Jeszcze kurs nauczycielski musiałem przejść. Studium nauczycielskie na Sienkiewicza. Tak, co mi się nie spodobało? Zła organizacja w państwowych ośrodkach maszynowych, pijaństwo, no i starzy fachowcy rządzili się jak szare gęsi. Młodego, wykształconego technika nie
odsuwano.
Tak. A nabór był potrzebny do szkół, to ja dawaj do szkoły. Tam kultury nie było w warsztatach.
A jak to się stało, że pan wybrał Wyższą Szkołę Pedagogii Specjalnej w Warszawie? Co pana, bo chłopak ze wsi, później technikum mechanizacji rolnictwa i tak. nagle pedagogika specjalna.
Technokrata poszedł w tam kierunku.
No.
Takim
osoby życiem. Słabej jak gdyby. Co pana tam pociągnęło do Warszawy?
Wszyscy się zjechali do Polski po wojnie. Tak. O. Napatrzyłem się trochę na biedę ludzką i na te dzieci, których rodzice byli albo zapracowani, tak, albo trochę zaniedbali własne dzieci i samych siebie. O.
I to tak też osoby przetrącone w cudzysłowie
przez wojnę.
No i prosta
rzecz, ponieważ ja nie byłem przygotowany z matematyki, z fizyki gdzieś na politechnikę za bardzo, bo ja wykształcenia, ja szkoły żadnej nie mam.
Aha.
Ukończonej.
Poza tym, że pan ma Wyższą Szkołę Pedagogii Specjalnej, to pan żadnej nie ma. Tak.
Tylko to.
Dziękuję bardzo. I też jestem pedagogiem specjalnym, więc...
A jeszcze pracowałem z koleżanką, nauczycielką, taka o nazwisku Pszczółkowska, ona nie, muszę dowiedzieć się, czy jeszcze żyje. Trzeba pozbierać się jakoś. I ona poszła na matematykę do Katowic, a ja chciałem jej zaimponować, jak ty idziesz, to ja pójdę gdzieś. Do pani doktor Grzegorzewskiej.
No właśnie.
Nawiązałem kontakt.
No właśnie, bo tak, bo trafił pan do Warszawy wtedy, kiedy w Warszawie Instytutem Pedagogii Specjalnej kierowała pani profesor Maria Grzegorzewska, która właściwie była twórczynią pedagogiki specjalnej w Polsce.
W ogóle, tak.
Tak, w ogóle ona wprowadziła myśl pedagogiki specjalnej do Polski. Maria Grzegorzewska, Janina Doroszewska, zdaje się, że z tymi osobami pan miał zajęcia, prawda?
Tak, przecież one stworzyły w Polsce opiekę nad dziećmi chorymi,
Tak, kształcąc nauczycieli, równocześnie wpływały na organizację szkolnictwa specjalnego.
Dzieci, które leżały latami w szpitalach,
w domach,
sanatoriach,
albo
zaniedbane w domach.
Tak, to pani Janina Grzegorzewska głównie zajmowała się dziećmi chorymi.
Uczulona.
Tak. No i po skończeniu...
A to przy tym jeszcze rzucę swoje słowo.
Tak, proszę bardzo.
Jak tu przyjechałem, to ja chowałem się, bo mnie ścigali.
Aha.
W Brodnicy jeszcze nasz był punkt kontaktowy Armii Krajowej cały czas. I ja zmieniałem te swoje prace po to, żeby
za sobą... Żeby trudno było pana...
Tak, i doszedłem do wniosku, że najłatwiej schować się w nauczycielstwie.
Aha.
Tak, bo był powszechny, był mieszany. No a w szkolnictwie specjalnym to przeważnie. Tak.
Na pewno studiując tam w Warszawie i mając kontakt z panią profesor Grzegorzewską i z panią profesor Doroszewską, z panem profesorem Dziedzicem, tak? Na pewno również jakieś echa dochodziły do studentów o Januszu Korczaku, prawda?
No nie tylko na Korczaku, no wychowaliśmy się. Mhm. Przykładem oczywiście ja.
Tak, właśnie. No i po skończeniu studiów wrócił pan do Torunia, czy gdzie?
Nie, do Torunia nie, bo 5 lat obowiązywały...
Aha, nakaz pracy.
Nakaz pracy. Ja bym też takiego nakazu chciał teraz.
Aha, no.
Ale go nie ma.
Tak, wszyscy byśmy chcieli. Tak.
Ale tam się nauczyłem od pani Grzegorzewskiej i od pani Doroszewskiej i nawet i od pana Dziedzica, bo to był emigrant był z tego. On z Anglii przyszedł do nas. Jako tak. Żołnierz, który był tam... Tak. Uczył filozofii i bardzo ciekawy człowiek był, taki dostępny, wszechstronnie, nie narzucał swoich poglądów nikomu, nic, a my już byliśmy na tyle dorośli.
No że... tak, już pan jakieś doświadczenie miał i życiowe, i już takie przejście z...
Tak, i tam nauczyłem się, a niezależnie od tego jeździliśmy na praktykę.
Tak. Do różnych placówek.
Tak. Były działy. Dział dla głuchoniemych, tak. Dział dla niewidomych, przecież dla moralnie zagrożonych i dział na chorych na gruźlicę.
Tak.
Ja sobie wybrałem...
Tak, bo po wojnie trzeba tutaj powiedzieć, że po wojnie głównym takim problemem, jeżeli chodzi o zdrowie dzieci, to była gruźlica.
Gruźlica.
Tak.
Ja sobie
dzieci zaniedbane w czasie wojny. Tak
wybrałem sobie ten dział gruźliczny, nie zdając sobie sprawy, że na owe czasy tak groźna choroba i nie było środków zaradczych.
Mm-hmm.
Ale to na tyle byłem niedouczony, jak to trzeciak. No i pani Grzegorzewska szczególnie opiekowała się naszym działem.
Mm-hmm.
I tak ją... Tak.
I trafił pan do Kętrzyna najpierw, tak? To była placówka?
Nie.
Nie, do Olsztynka.
Olsztynka. Las Jagiellonówek. Mhm. Jeszcze fundamenty są po Jagielle, karczma. Mhm. Tam.
Ale czym się zajmowała to miejsce, gdzie pan pracował?
Sanatorium.
To było sanatorium dla dzieci, tak?
Dla dzieci.
Dla dzieci chorych, przewlekle chorych, tak?
Przewlekle chorych.
Potem był Kętrzyn. Kętrzyn to były, zdaje się, dzieci.
Sanatoryjny to szczególny charakter pracy, bo... I trudny. Trudność polegała na tym, że trzeba dzieci unieruchomić, żeby to płuco nie leczyło się, a nie pracowało. No to wyobraźcie sobie grupę dzieci, jak ich nie uruchomić. I było leżakowanie, było już program wypełniony, ale wszystko jedno. No i śpiewać.
Dziecko jest dzieckiem i chce się ruszać.
Właśnie.
Po prostu.
I my zgodnie z pracując z lekarzami, to my mieliśmy większe trudności w pracy, jak on w leczeniu.
No wiadomo, bo lekarz ileś tam czasu tylko, a wy cały ten pozostały czas, prawda? Tak. Trzeba było dzieciom zająć.
Tak, ale Kętrzyn znowu w Olsztynie, w województwie doszli do wniosku, że...
Ale Kętrzyn to też było sanatorium dla dzieci? Nie, to chyba był już co inne.
Sanatorium w Olsztynku zamienili dla starszych osób.
Mm-hmm.
Przemieścili dzieci gdzieś indziej i tym samym my musieliśmy się rozsypać.
Ale co było w Kętrzynie? Bo ja muszę pośpieszać, bo już jest 24 minuty.
To mnie przerzucili do Kętrzyna, a w Kętrzynie właśnie był dział takich chłopaków moralnie...
No niedostosowanych społecznie.
Nazywam to.
Tak.
Ja nie lubię tego słowa.
Nie,
moralnie
dlaczego?
Bo dziecko nie jest moralnie zagrożone.
Nie, ale ja mówię niedostosowany społecznie.
Też.
Też nie lubi pan.
Też nie lubię.
No to niech pan po swojemu
On z nas wzory bierze.
Uh-huh.
To kto no, niedostosowane społecznie?
Ale
ja,
pan
czy on?
Udawał dobre wzory.
Proszę?
Pan dobre wzorce tam ojej.
Wprowadzał. Dla mnie jeszcze brakuje korony Bolesława Chrobrego. Przed śmiercią nałożyli.
Ale panie, dlatego pan został zaproszony, i że już. Panu tylko korony
Kęczynie brakuje. Właśnie to byli chłopcy, którym tylko dać kosy na storcz i z kościuszką tak. Można było pójść.
Tak.
Trzeba ich było, im szkoła, była szkoła, pracowałem w szkole i organizacja dnia poza szkołą.
No, tak.
No spróbuj zorganizować dla takich, którym mięśnie rozpierają. Tak.
Mięśnie i pomysły różne i tak dalej.
Pomysły różne. Tak, i trzeba nie narzucisz im swojej woli. Trzeba z nimi współżyć.
Tak pracować, żeby ta pana propozycja była jego propozycją.
Tak, ja tam się nauczyłem pokory.
O właśnie, tak.
Jako jakiś tam pedagog. Jaki tam pedagog? Tak.
No, miał pan...
Dobra, i z Kęczyna do Świecia.
O, świetnie. Jeżeli... Widzę, że pan sam już teraz pośpiesza. Dobrze.
Tak.
Świecie.
Do Świecia nad Wisłą. A tak po znajomości, ponieważ nie będę wymieniać nazwiskiem, pan naczelnik tutaj w Toruniu, w Wydziale Szkolnictwa Specjalnego, zakochał się mojej koleżance i tak, poszedł mi na rękę, przerzucić mnie
bliżej. Po znajomości wobec.
Po znajomości.
Żeby pan dobre jakieś opinie tutaj przed tej
po znajomości.
Tak.
I dobrze zrobił, no. Bo no, przerzucimy. Tam organizowali, w tym Świecie nad Wisłą, organizowaliśmy szkółkę dla dzieci nerwowo chorych, ale i tych upośledzonych też, no bo gdzie tak. Tam odrzucić.
Dzieci psychicznie z chorobami psychicznymi.
To były po prostu takie klasy łączone.
Tak.
To łączone. Bardzo tam dopiero ja nauczyłem się, spojrzałem na biedę i nieszczęścia ludzkie w tym świecie nad Wisłą, tak. No i tam zapoznałem się z lekarzem świętej pamięci, pozwolę jego sobie nazwisko wymienić, doktor Szmanida.
Też znałam pana doktora
tak.
Szmanida. Tak.
I ten człowiek zauważył u mnie depresję, bo ja po śmierci brata, ratowałem brata od topieli w czasie Wielkiej Wisły i nie dało mi się uratować. I później stawiam, co, i na sumieniu miałem.
Tak, tak.
On pływał dobrze, a ja ledwo na Boga się trzymałem. I to było przyczyną, że on mnie się nie trzymał i ja go nie, w ten sposób nie wyciągnąłem, tylko sam wypłynąłem z tej topieli. Tak. O. 10 lat mnie leczył. I opiekował się mną. I w świeciu 2 lata. I ja przeniosłem się do Torunia, do Pogotowia. I on też się przeniósł tutaj akurat. To. Tak, także...
Do Pogotowia Opiekuńczego trzeba tutaj
tak,
dodać.
Tak,
to
tak.
Znaczy do takiej placówki, która by jest taką placówką, była, teraz już może to Pogotowie inną funkcję troszkę pełni, przechwytującą czy opiekującą się dziećmi w sytuacjach takich nagłych, kryzysowych, że wtedy, kiedy dziecko trzeba...
Placówka opiekuńcza przejściowa.
Tak, przejściowa, tak. Przejściowa między domem dziecka, może jakimś zakładem wychowawczym, a może rodziną zastępczą.
I ten
może...
mój kolega, pan naczelnik, który mi dziewuchę skradł, powiedział, Edward, ty się nadajesz w Pogotowiu, bo nie ma komu zastąpić, same kobiety pracują. To ja jemu odpowiadam na dyrektora, broń Boże, ale z dziećmi się wodzić to będę po całej Polsce. I tak się wodziłem, 26 lat.
No właśnie, panie Edwardzie, muszę pan, już jest właściwie zwykle o tej porze już oddajemy głos radiosłuchaczom. Widzi pan? A w którym momencie my jesteśmy? Jesteśmy w połowie pana tutaj aktywności, więc teraz musimy przyspieszać.
Proszę.
Powiem tylko tak, że to, że pan tutaj dzisiaj jest w naszej audycji, to bardzo się z tego cieszymy. Właśnie o pana działalności, przede wszystkim w Pogotowiu, powiedziała nam pani Renata Drążkowska, psycholog, która tu nie tak dawno była w audycji na temat domu dziecka. Ona powiedziała, że pan był niezwykłym wychowawcą. Pytałam ją, co takie, o takie zdania, mówi się często zdania klucze, które by jakoś tak charakteryzowały, czy wyrazy klucze, które by charakteryzowały pana. Ona powiedziała przede wszystkim dobroć.
Ona była jako psycholog bardzo dobry człowiek, tako. I lubiła też, dobra była, każdego pochwaliła się, chwaliła i mnie tak chwaliła, że ja pracowałem za dwóch. Nawet w piecu od centralnego paliłem na dole w kotłowni, budynek ogrzewałem, bo jak palacz się zapiął na te całe tydzień.
No właśnie. No właśnie. I właśnie mu powiedziała, dobroć, wyrozumiałość i taka tendencja, żeby każdemu powiedzieć jakieś dobre słowo.
A gdyby pani redaktor pozwoliła mi przeczytać liścik króciutki.
O właśnie, bardzo proszę.
Bo właśnie zachowałem na pamiątkę i kochani, nie dla siebie.
Chciałam powiedzieć, panie Edwardzie, że pani Renata słucha tej audycji.
Oj, to
niedobrze. Pani Renata słucha i słucha, czy pan mówi, panie Edwardzie, to, co jest...
prawdą.
Nawet nie prawdą, ale to, co jest istotą pana zaangażowania. Czy też pan czasami nie ucieka w jakieś inne, żeby nie mówić o sobie. A pan jest tutaj głównym jednak gościem tej audycji.
A, może tu.
Tak, może tam.
Jednak.
No ciekawe, czy to będzie ten list?
Najcenniejsze gdzieś... O, jest.
Jest? Dobrze, jest, to jest. Wobec tego słuchamy.
Bo ja,
proszę powiedzieć, co to jest
ja
za
mam
list?
Jeszcze gorszy śmietnik w domu.
Tak.
A część tu przywiozłem. O.
To proszę przeczytać fragment chociaż, bo może, żeby nie było to za długo, bo już jest 31
krótko.
Minut po... Tak, proszę bardzo.
Pogotowie jest przyjściowym i trzeba każde dziecko, jak pani Renatka postawi diagnozę, to musimy przekonać dziecko, przysposobić, żeby ono w dane miejsce, które jemu przeznaczymy, z przekonania jechało.
Mhm.
Trudno. Dzieci tak się przyzwyczajają, że my staramy się jak najkrócej trzymać u siebie wychowanka, bo przyzwyczai się i on nie chce nigdzie jechać. Tak, prosta rzecz. A więc 7 listopad 80.
No 80.
Czwarty rok.
84, tak.
Drogi wychowawco. Dwa wykrzykniki aż. Korzystając z chwili wolnego czasu, skreślam kilka słów. Jestem w Grudziądzu, jest mi źle. Rano mamy pobudkę, o 6 do 7 dyżury, do szkoły, o 7:30 do szkoły. Obiady są niedobre. Panie Trzeciak, pan jest taki fajny, niedobry, aż fajny, rzeczywiście, dobry i kocham pana jak ojca. Tu wtrącę słowo, że właśnie wychowało się koło babci.
Nie miała ojca.
Tak.
Co jeszcze?
Tęsknię za pogotowiem, bo miałam lepiej niż tu. Opiekują się nami zakonnice. Musimy się modlić rano, po południu, wieczorem. Panie Trzeciak, tęsknię za panem. Chcę, żeby pan przyjechał do mnie odwiedzić lub napisał list. O, i to jest zakład wychowawczy.
A nie mówmy jaki, żeby to nie naznaczać. Gdzie tam te zakonnice tak kazały się modlić?
A rozumie pan. Ale to był bardzo dobry zakład.
Ja wiem, ja znam zakłady w Grudziądzu, wiem jeden i drugi.
I takie duże kwiat narysowało mi tylko dla pana Trzeciaka.
No właśnie, to jest przykład tego, jak pana postawa wobec dzieci później owocowała, tak?
To moja, tak, o. I jeździłem specjalnie odwiedzić, a któregoś razu, jak zawiozłem chłopaka, to tam był zakład wychowawczy dla chłopców też. Tak, o, to tak. I list. I później pisze Marzenka do mnie, panie Edwardzie, na mnie dzieci nie mówiły, panie Trzeciak. Dyrektor Kamiński taki był wysoki w pokoju nauczycielskim, a przychodzi taki pierwszoklasista i patrzy na mnie tak do góry. My stoimy przy stole, I on do, ten wychowanek mówi, panie Edwardzie, czy mogę wziąć piłkę na boisko pobawić? A dyrektor tupnął nogą o stół, tym o podłogę. Ty, jak ty się odnosisz do pana wychowawcy? Pan Trzeciak. Aha. Ale na mnie nikt nie mówił.
Ja wiem, jak na pana mówiono. Mówiono na pana, panie Trzeciaczek.
A to
tak,
to,
wiem, że dla pana tak mówiono i to bardzo już, dużo mówi.
Aha, to już może młode koleżanki, z którymi razem pracowałem, zalecały się do mnie.
Być tak, może.
Ale dzieciarnia była, co? Chodziło o to. Zasadą wychowawcy jest dobrą to. Nie bądź, żeby utrzymać dystans pomiędzy wychowankiem a sobą, to ty musisz tak z nimi żyć za pan brat.
Tak, a równocześnie mówić im o tym, czy pokazywać o tym, co jest ważne, tak?
Toż jak poszliśmy na boisko żużlowe, bo tam braliśmy, nas tam puszczali, ale w zamian za to po zawodach musieliśmy to boisko żużlowe kamyczki grubsze pozbierać. No to 26 chłopaków jak poszło.
No to porządek zrobił.
Ustawiłem w rząd na początku, chłopaki, kto obiegnie raz czy dwa razy tor żużlowy. No to ja byłem pierwszy, a przy pierwszym okrążeniu, a przy drugim okrążeniu wychowanek mnie zwyciężył. Jaka to była radość tej grupy. Zaimponowałem czymś, ale siłą zaimponowałem.
No tak, no wiadomo, że to coś, różne są metody, prawda?
Tak,
żeby jak gdyby pozyskać dziecko, żeby w ogóle uwagę dziecka pozyskać.
A jak poszliśmy choinki kupować na święta Bożego Narodzenia? Do zakładu. Potrzebowaliśmy tylko 4. I 4 kupiliśmy.
A ileś dostaliście?
A 6 chłopcy wynieśli na lewo.
Och jej, no to może
tak,
nie
bo poszedłem z całą grupą.
Tak.
I wybieraliśmy, przybieraliśmy. No i przychodzimy, ale tych choinek rzeczywiście za
jest
dużo.
Troszkę więcej.
Tak,
no.
Chłopcy. Tak. A choinka kosztowała tam 40 parę złotych, około 50. Panie wychowawco,
niech zostanie.
Tyle pieniędzy, toż my sprzedamy.
No.
Tak, ale jak im wytłumaczyłem, na czym polega sztuka handlu, że ta kobieta przyjęła towar na rynek, że ta kobieta ma pokwitowanie, że ta kobieta rozliczy się, to raz, dwa, jak poszliśmy przepraszać kobietę, to uradowana i nie rozumiała, nie wiedziała, o co chodzi.
Ale nikt to mamy jeszcze nie dał skradzionej.
Tak, także. Tak.
Nie... Ale prawdą jest, i tutaj na tym chciałabym jakoś tak zakończyć ten pana...
Prawdą jest to, panie redaktor, wchodzę w słowo.
Proszę
bardzo. Jeżeli wychowawca nie przygotuje się w domu, nie ma pomysłów, nie ma predyspozycji ani fizycznych, ani psychicznych, nie leź, nie bierz grupy na swój kark. Bo będziesz za nimi chodzić.
Tak.
A tak za mną. A ja wtedy siły tyle miałem, jak poszedłem na poligon, na lotnisko, jak dałem im kość i marszem, i ćwiczeniami. Jak przyszli, godzina
to
10, leżą.
Nie mogli rozrabiać.
I spali jak kamyki. Tak, no, ale to nie, było i minęło.
Trzeba być, żeby pracować z dziećmi, w ogóle z dziećmi, trzeba być osobowością. Trzeba być kimś po prostu.
No,
prawda?
No,
trzeba być kimś.
Wychowawca przekazuje.
Trzeba się starać też rozwijać siebie. Trzeba czytać to, co pan mówi, przygotowywać się. No, spontaniczność w tego rodzaju pracy to nie zdaje.
Panie redaktor, dziewczyny zawiedzione, bo z Grudziądza pisze list do koleżanki swojej, a ona ma już 16 lat. Ja już chodzę z inną dziewczyną i już do ciebie nie przejadę. Szuka pigułek, gdzie to w kiosku kupić.
Żeby się samobójstwo.
Tak, już klopot. I tak było jednej nocy, aż pogotowie wezwali. I tak. I z tą dziewczynką zacząłem. Słuchaj, nie wiesz, co mu napisać? Przyjdź do mnie, napiszemy list razem.
Aha.
A koło nas na Sienkiewicze był młody las.
Tak, wiem.
I oni przyjeżdżali, to wiedzieli dobrze. Tak. I napisałem list, że bracie, możesz chodzić i z drugą, i z trzecią. Ja tutaj z młodego lasu mam takiego chłopaka, który się uczy na technika, na inżyniera. A co ty w Grudziądzu robisz? Nie doczekał się niedzieli, już był.
Wiedział pan, jak na ambicję męską wpłynąć. Tak. Panie Edwardzie, kończymy ten etap pana życia, to znaczy praca zawodowa, bo chciałabym pana prosić, i o tym mówiliśmy przed audycją, żebyśmy też, żeby pan powiedział też o tym swoim zaangażowaniu na rzecz Polesia, bo pani Renata Drączkowska, kiedy mówiła mi o panu, o pana no, niezwykłym życiu, mówiła też o tym, jak dużo pan robi na rzecz jakiegoś takiego wspomagania Polesia obecnie. Proszę powiedzieć teraz o Polesiu.
Jak...
Mamy mało czasu.
Tak, jak ustalili granice na Bugu, to my, Polacy, patrioci, akowcy, nie, tak wszyscy zostaliśmy zagrożeni. Całe szczęście, że PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, tak, z rządem sowieckim jakoś ułożyli dogovor, domówili się, że trzeba wymienić ludność stamtąd do Polski, ale z drugiej strony Bugu, tu na Podkarpacie Ukraińcy jechali znowu na nasze miejsce. Mm-hmm. My przyjechaliśmy na ich gospodarstwa, oni przyjechali na nasze miejsce. Mm-hmm. My za Bogaje, że tak powiem na skróty, jechaliśmy na ziemię odzyskane, no bo przecież weźmy Toruń. Od przedmieścia bydgoskiego tutaj skończywszy, aż do Fordonu, po lewej stronie nad walem i po prawej stronie, to ja z Soltysem naliczyłem tylko 10 gospodarstw polskich. Reszta to były gospodarstwa niemieckie. Tak. I gdzie karguli tych wepchnąć? A no na gospodarstwo. Jak było większe, to po dwóch, po trzech. Jakoś tam się podzielili. Kargule tam podejść do plotu było. Może, ale nie kluczyliśmy się.
No różnie było.
Ta komedia leży mi na sercu i tak ja ją się posługuję.
Nie, no... Na pewno było różnie.
Tak. Mhm. O. I no tak. I, ale my, co u nas było u Poleszuków? Przede wszystkim do szkoły. Mhm. Ojcowie nasi robili za dwóch, za trzech, a dzieci pchali do szkoły. Do szkoły. Wiedzieliśmy, my już przewidzieliśmy, że za kolektywizacją powszechną w Związku na Białorusi przyjdzie i na Polskę czas. Mm-hmm. No, nie doszło do tego na całe
szczęście
tak. I ze szkół już nie wracali na gospodarstwo.
Mm-hmm. To samo jak rodzice, rodzeństwo mamy pani Marii, prawda? Też bracia. Studia pokończyli.
Dziadek koniecznie zależało dziadkowi bardzo, żeby dzieci kończyły szkoły i studia. Także jeden brat mamy był na Politechnice Gdańskiej, a drugi na Uniwersytecie Toruńskim na matematyce.
To była cecha Poleszuka, twardego Poleszuka. Bo to Polesie to wychowało z natury swojej rzeczy człowieka, wykształciło.
Tak, tak, takiego człowieka po prostu.
Tak, mm-hmm. odpornego. Mm-hmm. I Polesie miało to do siebie, że wrogowie nasi albo Wyżyną Nowogródzką szli, albo do doliną Podolem, mm-hmm. koło Zaleszczyk. Omijali Polesie, bo mm-hmm. Niemcy tylko tam mieli dostęp zimą oporu, jak wszystko zamarzło.
Aha, no tak, faktycznie.
A tak góra i dusza tak. piekła nie ma. I
ale to od pani Marii wiem, że pan w tej chwili wspomaga kościół, który jest...
Aha.
A, no właśnie, bo tu
trzeba tak, powiedzieć. Człowiek czasami się wpisze w coś, założy coś, na kark swoje weźmie, ale to korzystam z Marysieńki. Jej teraz pora. 12 lat temu założyliśmy Towarzystwo Polesia i Wołynia, bo doszliśmy do tego, żeby... Marysia dała mi takie dwa albumy, przewodnik kresowy. Tak. I doszliśmy do wniosku, że trzeba coś, jakieś zrzeszenie założyć przede wszystkim, a jak założyliśmy Towarzystwo Polesia i Wołynia, to przez Sąd Warszawski, bo nasz główny zarząd w Warszawie, uzyskaliśmy, jak już pieczęć swoją mieliśmy, tak jak już napisałem z pieczęcią gdzieś prośbę o jakieś darowiznę, na odbudowę kościołów, to nam slali. Mm-hmm. I my taką cegielkę wielką w odbudowę kościoła w Czernawczycach w Brześciu nad Bugiem w Kamieńcu Litewskim.
Wysokie.
W Wysokim Litewskim szczególnie Tak. O, toż te kościoły datują się jeszcze od czasów jeszcze Unii Polsko-Litewskiej. To są stare.
Ale czy to jest szansa, żeby one były jakoś od...
Jest szansa.
Czynne na dzień dzisiejszy.
Są czynne, tak?
Tak, tak.
Odbudowaliśmy.
One są już w tej chwili czynne. Wszystkie trzy kościoły. I ten kamieniecki, tak. Myśmy sami jeździli na otwarcie.
O, Marysia wie, to powie lepiej.
Panie Edwardzie,
proszę na pomoc, ponieważ nasze rodziny tam jeszcze zostały.
A no właśnie.
Ponieważ tam byliśmy, nasi rodzice byli chrzeni, ślub brali i cmentarz kamieniecki trzeba odnowić, bo zarasta. Ale na szczęście nasz cmentarz kamieniecki razem z cmentarzem prawosławnych. I te dwie te siostry bratnie ze sobą do dziś dnia figurują i urzędy ani powiatowe, ani wojewódzkie nie śmią tego naruszyć, nie pod rozbudowę.
No to właśnie. To
krzyż wmurowywaliśmy na cmentarzu za tych, którzy polegli, nie?
Tak. Marysieńka, ile my wycieczek, pielgrzymek zrobiliśmy autokarem? Zrobiliśmy kilka, ale jak jechaliśmy, to jaka była wesoła radość. I no tak, także to.
Aha.
Tak, za każdym razem, tak, za każdym razem, a ja znalazłem 180 rodzin Pawlaków i Kargulów rozsypanych na ziemiach odzyskanych.
Aha.
Tak, i nawiązałem kontakt i upodatkowaliśmy się. W ciągu roku zebraliśmy tyle dolarów, że ja już pieluchy ze sobą nosząc, bo po historii Iraka, tak, to na punkcie kontrolnym, jak nas sprawdzali, bo tam w deklaracji tylko była ilość dozwolona przewiezienia rubli.
Tak, tak.
No to jak ja pieluchę miałem, to jeszcze w woreczku kolejowym i tam dolary włożyłem. Tak.
Panie Edwardzie, może szczegółów nie będzie pan zdradzał, bo mimo pana wieku, 88, to my na tę wycieczkę jeszcze pojedziemy. Więc niech pan nie zdradza naszych przemytów, które były w cudzysłowie, mówię oczywiście o przemytach, ale żebyśmy dojeżdżali szczęśliwie i mogli wspierać.
Nie wiesz o tym.
Dzięki pani Mario. 50... Bo przecież na teraz na przejściu mogą panu sprawdzić.
Już króciutko, chwileczkę. Bez żartów. Jak z ojcem jechałem...
To prawda.
Jak posłuchajcie teraz sobie jako młode, przekazuję
już mamy
wam.
Mało czasu, proszę, mało, to dobrze. Już ostatnie pana.
Tak, to jak z ojcem jechałem, ojciec jechał odwiedzić siostrę, a ja jako towarzyszący ojca, jako słaba osoba, to przez punkt graniczny przepuścili wszystko, i spirytus, i to, i się, ale jak zobaczyli mszał, prawosławny, bo ja mam ojca prawosławnego, a jego syn, kolega mój, ukończył seminarium grodzieńskie.
Mm-hmm.
Także ożenił się, cerkiew dostał, ale nie miał z czego odprawiać.
Mm-hmm.
No to do mnie dzwonił, tak. Bardzo ważna rzecz, do mnie dzwoni ojciec chrzestny, tak, pisze list, przepraszam, nikt tam nie dzwonił wtedy jeszcze.
Tak.
Że
nie mam szału.
Nie mam szału. No to ja do Warszawy. Warszawa przecież Sawa, biskup ma i swoją drukarnię i naprawdę przyjęli mnie. 450 zł była pensja moja nauczycielska. Ile kosztowałby taki mszał?
No, prawie tyle.
No to dawajcie. Nowiutki mszał wydrukowany, przywożec, a już mieliśmy wizy na wyjazd tam.
Tak. I co było na granicy? Bo już musimy...
I na granicy jak zobaczył? Słuchajcie, ja was przepuszczę, wszystko przepuszczę, ale tego to, wybaczcie mnie, jako człowiekowi nie mogę. Zostawcie w depozycie, będziecie wracać, zabierzecie sobie.
No
w porządku. Zajeżdżamy do ojca chrzestnego mojego, skarżymy się. A on mówi, nie martw się, moja kuzynka pracuje jako sprzątaczka na punkcie przejścia.
Aha. Edwardzie, panie Edwardzie, nie, bardzo pana proszę, niech pan nie zdradza wszystkich szczegółów, które są naszym, że tak powiem, zwycięstwem.
Brawo.
Ja bardzo pana o to proszę.
Ale to ale tego nie mogę przypuścić. Dlaczego? I wracając, ojciec mi odebrał mszał, poszedł do wikacji, a ona za nim z wiadrem szmatą przykryła i zabrała. Tak. A mam, ja już po tym...
I mszał dotarł?
Dotar.
No dobrze.
Dotar i mój kuzyn Kolak, Kola ożenił się, a ja jemu zazdrościłem. Czemu ja nie poszedłem za popa się uczyć? Bo on się wyuczył, zaraz jemu ładną żonę podsuwają.
Ale panie Edwardzie,
jest pan szczęśliwy, tak, z perspektywy czasu?
Ktoś...
Czy pan jest szczęśliwy? Ojciec pana pyta, panie Edwardzie.
Tak?
Ojcze Grzegorzu.
No.
No jak nie można być szczęśliwym, po pierwsze wśród was.
O to chodzi.
W Radiu Maryja i w telewizji Trwam, toż to moja Polska.
Bogu dzięki.
Ja już tutaj nie zdążę przeczytać
nie.
Pieśni.
Nie.
Ja może dla pana kapela warszawska o Polesiu, co?
No, o, świetnie.
Jest taki sympatyczny kawałek, śpiewają.
I tak, tylko żeby tańczyć nie musiał.
Nie musi pan tańczyć.
Ale dwie kobiety tutaj czekają.
Pośród łąk lasów i wód toni w ciągłej, pustej życia pogoni żyje. Posępny wód brzęczą much roje nad bagnami skrzypi, jadący wóz czasami poprzez grząską rzekę w bród. Czasem odezwie się łosia ryk, albo w gąszczu dziki głuszcza krzyk i znowu cisza. Cisza tak niewzruszona dusza śni pustką rozmarzona. Piękny o Polesiu sen, Polesia czar, to dzikie knieje moczary. Polesia czar, smętny to wichrów jęk, gdy w mroczną noc z bagien wstają opary. W serce me drży dziwny ogarnia lęk i słyszę jak w głębi wód jakaś skarga się miota. Serca prostota wierzy w Polesia cud.
Dziękujemy ojcu za... my tu wszyscy we łzach.
To
ojcze, nie wiem.
Połowa tego kawałka.
No właśnie, nie wiem jak my zakończymy.
Ta piosenka jest początkiem zawsze rodzinnych spotkań u mnie w domu.
To dobrze trafiło.
Tak, dlatego pani Maria tutaj śpiewała głosem, właśnie głosem kobiety takiej ze wschodu, pełnym, mocnym. Panie Edwardzie, kończymy nasze spotkanie za chwileczkę. Chciałam jeszcze pana zapytać, co panem kieruje, że pan jest taką osobą, no taką otwartą, taką skierowaną ku drugiemu człowiekowi.
Prosta odpowiedź.
No o!
Życie. Za dużo dostałem tyłek. Mhm. Przepraszam za koordynarnie.
Nie, proszę bardzo, proszę.
Tak. Przejście. Życiorys mój. Tak. Mnie prowokuje do działania.
Aha. Tak. I do traktowania.
Sytuacje. Nie ma przypadku. Tak, sytuacje bez przypadku.
I do takiego traktowania człowieka, dzieci, jak
już
pan traktował, tak?
Przecież pogotowie opiekuńczym ja miałem taką rolę. Nie przekonałem Marzenki, za mało przekonałem. Mm-hmm. To jest nauczka dla wychowawcy. Tak.
Tej autorki tego listu, tak?
Tak. Tak. Dalej, jeździłem po tych rodzinach, skąd dzieci wywiady przeprowadzałem, mm-hmm. dla pani tej Renaty. Przewoziłem wywiady, bo te wywiady tam sporządzone przez Wydział Oświaty, czy przez...
To były różne te wywiady,
niedokładne.
No właśnie o to chodzi.
Poprzez dziecko więcej się dowiedziałem, jak ktoś tam... Tak, mm-hmm. No to jechałem i jeżeli tam w szafie zastałem już chleb, sól, smalec i wodę, to już matce powiedziałem, że głodu nie ma.
Tak, może dziecko.
Pilnuj dziecka.
Tak, pilnuj. Tak, słusznie.
I gdzie pracuję. Mm-hmm. Tak. Jednej matce załatwiłem mieszkanie w Toruniu. Mm-hmm. To kierownik młody, kierownik kwaterunkowy powiedział... Tu mi włosy orosną na otwartej dłonie, jak tak. Pan w Toruniu znajdzie mieszkanie. A ja mieszkanie znalazłem i jeszcze nie chciał mi przydzielić tej kobiecie. I tak tak mi się wyrwało. Panie kierowniku, będzie pani nieprzyjemnie, jak ja załatwię przez Warszawę. A ja w ogóle z Warszawą pojechałem, tylko na studiowałem w Warszawie. Mm-hmm. I po 2 tygodniach przesyła do mnie pismo.
Ale wie pan co, to co pan znalazł. Powiedział, panie Edwardzie, pan powiedział bardzo ważną rzecz, że w domu też musi być chleb. Musi być chleb, muszą być warunki podstawa. Te podstawowe też do tego, żeby dziecko mogło być w domu, prawda? Tak. Dziecko nie może być głodne.
Tak, i starałem się wszędzie przekonywać rodziców, żeby bez pracy nie siedzieli w domu. Mm-hmm. A wtedy jeszcze pracy...
Można było, tylko
można
chcieć.
Było. Bierz, tylko... co chcesz, ale dziecko musi widzieć rodziców czynnych.
Tak, ale trafiał pan przecież też do rodzin takich, gdzie był alkohol, prawda?
A jakże.
No właśnie. I czy wtedy pan nawet sobie pozwalał na jakąś rozmowę z rodzicami? Jak
no,
to było?
Pierwsze to chcieli mnie i częstowali mnie alkoholem. Żartuję. Nie wszędzie tak było. Ale tak, no szklanka herbaty i do tego kieliszeczek. Ale już był podchmielony. No to z tym człowiekiem też trzeba było jakoś ugodowo porozmawiać. I...
Tak. No tak, aha. Pani Maria tu chciała.
Edward... nie mówi o sobie właśnie, co jest przyczyną tego, że on ma takie gołębie serce.
Zaraz.
Ale to jest człowiek, który przy spotkaniu z drugim człowiekiem, właściwie mogłabym powiedzieć, że przeprasza, że żyje i wyciąga wszystko dobro, co w tym człowieku, z którym rozmawia, widzi.
Marysienku.
I to jest jego cecha. Nie przede wszystkim podkreśla wartości, które tkwią w rozmówcy, w tym, z którym się spotkał.
Pan nie może teraz mieć żalu do pani, bo pan wyjawiał tajemnicę, teraz ona wyjawia tajemnicę.
Nie próbujcie mnie promować na kandydata, bo już nie będę kandydować, ale jeszcze jedna ważna rzecz. W sądzie, w Toruniu, w sądzie rodzinnym, pani sędzia Faure, bo byli kuratorzy tak zwani dochodzący do domu.
Tak, tak, tak.
Jak się uczepiła do mnie, wezwała i proszę pana stanowisko w tym pogotowiu jest takie, że pan musi być tym
kuratorem.
Społecznym kuratorem, jakiś tam za coś tam panu zapłacimy. No i dała mi cały lewy brzeg tutaj Wisły, bo tam gdzie mieszkam.
Aha.
No to miejscowi ludzie, rodzice ci nie odróżniali kurator a prokurator. To ja nie, z kuratora przedstawiłem się na prokuratora. Wszyscy mnie widzieli jako tego człowieka, który każe. No, ale z dziećmi to dzieciom wytłumaczyłem, że kurator to zakolniesz i do szkoły.
Ja myślę tak, panie Edwardzie, tu pani Mario, drodzy państwo, że pan Edward jest taką osobą, z którą trzeba by rozmawiać wiele godzin.
Przesolony.
Nie, wiele godzin myślę. Tutaj ta godzinna audycja, ja wiem, że ona nie...
Dobrze, gadula jestem. Tak.
Nie, to nie chodzi o to. Po prostu pan ma tak bogate życie i takie refleksje bardzo głębokie.
Bogate, bo 88, no komedia.
Ale ja już panu powiedziałam, proszę się tak... Proszę się tak nie chwalić, bo moja mama ma przeszło 90 i jest aktywna bardzo intelektualnie.
Czyli pani też jest mocna.
No tak, więc ja już panu Edwardowi powiedziałam, bo on ciągle o tym 88, no także...
A ja też tak komuś się chwaliłem, ile tam lata, a on patrzy na mnie, mówi, ty, a gdzieżeś ty był 10 lat wcześniej?
Drodzy państwo, kończymy, panie Edwardzie.
Dobrze.
Może pan pozdrowić panią Małgosię, córkę, wnuków?
Ona ma,
mamy teraz czas
ona
na
pozdrowie. Pewno mnie ogląda i krzyczy na mnie, że ja się za dużo udzielam, że ja odprowadzam tych akowców, że ja przemówienia wygłaszam.
Tato, znowu, gdzie ty idziesz znowu? Tak, posiedziałbyś spokojnie.
Na swoje lata.
A, no tak. Tak.
Ale po co siedzieć, jak można coś
ale
zrobić?
Ale później chwali.
Aha. Pani Mario?
No ja mam też tę przyjemność podziękowania panu Edwardowi za jego obecność i wspieranie mnie w chwili, kiedy moja mama zmarła. I kiedy pochylił się, pochylił się nad moją, nad trumną, nad grobem i mówił wspaniale o mojej mamie z okresu, kiedy razem do szkoły chodzili.
No właśnie, ja tutaj muszę powiedzieć
dziękuję bardzo,
że ja będąc na pogrzebie mamy pani Marii, usłyszałam takiego pana, który mówił o Janeczce z Warkoczem, o pięknej Janeczce z Warkoczem.
Dziewczyna, podkochiwaliśmy się.
No właśnie. I zapamiętałam pana, że pamiętałam pana głos. Już jest godzina 14, musimy kończyć. Bardzo serdecznie panu dziękuję, panie Edwardzie. Dziękuję, że pan zechciał przyjść, że pan jest taki, jaki pan jest.
Przechwaliłeś się moją osobę.
Dziękuję pani Marii.
Przewołać się do skruchy jakiejś, ukarać.
Zaraz będziemy klęczeć w kaplicy. Pani Marii bardzo dziękuję. Pani Maria Górska, pan Edward Trzeciak. Ojcu Grzegorzowi dziękuję za takie miłe bycie z nami. Izak, pieśń o Polesiu. Szczęść Boże Państwu. Za tydzień będziemy mówić o osobach chorych na trąd. Żegna się Barbara Momot.